Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W poniedziałek odbędą się główne uroczystości pogrzebowe księdza prymasa seniora kardynała Józefa Glempa. Ksiądz kardynał zostanie pochowany w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela.
Uroczystości żałobne będą trwały 3 dni. W sobotę od godziny 11 trumna z ciałem świętej pamięci księdza prymasa zostanie wystawiona w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. O godzinie 11 tego dnia będzie sprawowana Eucharystia.
W niedzielę rano trumna z ciałem zostanie przeniesiona do kościoła Świętego Krzyża. O godzinie 9 będzie sprawowana msza święta radiowa, następnie odbędzie się czuwanie modlitewne.
O godzinie 16 będzie sprawowana msza święta żałobna, której przewodniczył będzie nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, a homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
Po Eucharystii uformuje się kondukt żałobny, który przejdzie krakowskim przedmieściem przez plac zamkowy do archikatedry warszawskiej, gdzie w poniedziałek sprawowana będzie msza święta pogrzebowa, mówi ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
W poniedziałek o godzinie 11 odbędzie się msza święta pogrzebowa, a po tej mszy świętej pogrzebowej odprowadzenie trumny ciała księdza kardynała Józefa do krypty pod kościołem, pod archikatedrą warszawską, tam gdzie są pochowani królowie, prezydenci, a przede wszystkim arcybiskupi warszawscy. Przy świętej będzie przewodniczył kardynał metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, a kazanie w czasie tej mszy świętej wygłosi ksiądz prymas Józef Kowalczyk, który jest kolejnym następcą księdza prymasa Glempa na urzędzie prymasowskim.
Prymas senior ksiądz kardynał Józef Glemp zmarł w środę wieczorem w szpitalu. Miał 83 lata. Chorował na nowotwór płuc. Przez 23 lata przewodził konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił on księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego był sekretarzem. Do 2009 roku pełnił urząd prymasa Polski.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, powiedział, że zmarły prymas dał się poznać jako człowiek wielkiej pracy, człowiek głęboko maryjny i wielkiego oddania Kościołowi. Miał bardzo dobre relacje ekumeniczne, także z ludźmi innych poglądów.
Ta jego postawa, ten jego spokój, ta jego pokora w relacjach udzielała się wszystkim innym. Ponadto był to człowiek głęboko maryjny. Jego programy i kontakt z Jasną Górą i programy maryjne leżały mu bardzo mocno na sercu. Dowód to, że bardzo współbrzmiało jego odczuwanie Kościoła w Polsce z tą tradycyjną, zdrową pobożnością maryjną w naszym narodzie.
Ksiądz kardynał Józef Glemp stał na czele Kościoła w Polsce w czasie stanu wojennego i przemian ustrojowych w 1989 roku. Zależało mu, aby w okresie tych wielkich napięć nie było rozlewu krwi.
Jego rola w życiu Kościoła i narodu polskiego była ogromna, mówi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski wyraża przekonanie, że ksiądz kardynał Józef Glemp był człowiekiem na te nowe czasy, czasy przełomu w życiu społecznym, politycznym, a także i nowe czasy w życiu Kościoła.
Pan Bóg mu dał mądrość i umiejętność. W tej trudnej, skomplikowanej sytuacji politycznej w Polsce przeprowadzić Kościół służąc narodowi.
Prymas senior przyczynił się do organizacji pielgrzymek do naszego kraju papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Prymas senior zainicjował także proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz prymas zrobił wiele dla Kościoła w Polsce, a także dla Radia Maryja, mówi dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk.
Depeszę kondolencyjną do metropolity warszawskiego wysłał ojciec święty Benedykt XVI.
Nazwał w niej zmarłego prymasa seniora kardynała Józefa Glempa apostołem jedności i zgody. Papież napisał, że sprawiedliwość była fundamentem jego miłości do Boga i człowieka.
Pamiętam, ksiądz prymas powiedział między innymi takie zdanie: mamy coraz mniej wolności słowa w Polsce, nie możemy prawdziwych informacji pozyskać i dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam, tylko w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. I mówi, różnie to było, mówi w Episkopacie, ale trzeba to powiedzieć. Myśmy nie mówili, dzisiaj to mówię. Jestem bardzo wdzięczny księdzu prymasowi za wiele, wiele spraw, za wiele spraw. W niełatwych czasach przyszło kierować Kościołem w Polsce. Pan Bóg nam zabiera takie perły. Ksiądz arcybiskup Ignac Tokarczuk, ksiądz profesor Bajda, ojciec Jan Mikrut, był święty człowiek.
Portale społecznościowe, bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie dla ewangelizacji. To hasło tegorocznego orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu. W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września.
Media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji, napisał Ojciec Święty.
Papież upomniał się o obecność ludzi wierzących i tematyki religijnej w sieciach społecznościowych.
Benedykt XVI zauważył, że rozwój cyfrowych sieci sprzyja tworzeniu się nowej przestrzeni publicznej, gdzie mogą również powstawać nowe więzi i formy wspólnoty. Ich kultura oraz zmiany form i stylów komunikacji stanowią poważne wyzwania dla tych, którzy chcą mówić o prawdzie i wartościach.
O nowe podejście ludzi mediów do kwestii etycznych związanych z życiem człowieka zaapelował ksiądz arcybiskup Wacław Depo w związku z przypadającym w czwartek wspomnieniem świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.
Pragnę zwrócić się do przedstawicieli środków społecznego przekazu o jakościową zmianę w podejściu do dyskusji i sporów odnoszących się do kwestii etycznych związanych z życiem człowieka i jego odniesieniem do Boga. Czytamy w przesłaniu.
Przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski zwrócił też uwagę na współdziałanie mediów z Kościołem.
Kościół, zwłaszcza w obecnym czasie, nie może do końca urzeczywistnić swojej misji bez współdziałania z mediami. Należy również bardzo mocno podkreślić, że jeśli środki społecznego przekazu będą traktowały Kościół jako konkurenta i przeciwnika demokracji, nie będą prawdziwie służyły społeczeństwu polskiemu. Dzisiaj potrzebujemy odpowiedzialnego sprzymierzenia się podstawowych podmiotów, rodziny, szkoły i Kościoła, a także ludzi mediów w trosce o przyszłość ojczyzny.
W związku ze wspomnieniem świętego Franciszka Salezego w najbliższą sobotę, jak co roku, odbędzie się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej konferencja naukowa Oblicza Tolerancji.
Więcej informacji na ten temat na stronie uczelni www.wsksim.edu.pl.
Zespół Wspierania Radia Maryja podziela obawy ojca Tadeusza Rydzyka dotyczące działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnośnie nowego konkursu o miejsce na cyfrowym multipleksie.
W tej sprawie zespół wystosował list otwarty, w którym odniósł się do ostatniego oświadczenia Krajowej Rady.
Przypomnijmy, z nieoficjalnych informacji wynika, że proces koncesyjny może być ustawką zmierzającą do pominięcia telewizji Trwam i przyznania koncesji innej stacji. W te działania mogą być zaangażowani członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W związku z uniemożliwianiem telewizji Trwam dostępu do multipleksu i także organizowaniem pewnych przygotowań do nowego konkursu, w którym, śmiemy podejrzewać, spoglądając na dotychczasowe dokonania, również chce się wyeliminować telewizję Trwam, postanowiliśmy w zespole wystosować taki list do pana Jana Dworaka. W liście tym sumujemy i podkreślamy to wszystko, co działo się dotychczas. Wzrastał niepokój społeczny generowany postawą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tym, żeby się nie poddać weryfikacji.
Mówił profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja.
Tymczasem prokuratura ponownie bada sprawę okoliczności przyznawania koncesji telewizyjnej na nadawanie cyfrowe. Chodzi o nadużycia, jakich mogła się dopuścić Agnieszka Ogrodowczyk, pełniąca funkcję dyrektora Departamentu Koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, zeznawała w czwartek w charakterze świadka w prokuraturze rejonowej Warszawa-Wola.
Z oglądu tego materiału, który przedstawiłam prokuratorowi, według fundacji wynika, że ówczesna pani dyrektor Departamentu Koncesyjnego wykorzystała swoje stanowisko do tego, aby w sposób nieformalny przysporzyć jednemu podmiotowi majątku poprzez umożliwienie przyznania mu koncesji na multipleksie pierwszym. Jak wynika z akt, osoba ta wezwała tę spółkę do dostarczenia dokumentów, o istnieniu których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz pani dyrektor wiedzieć nie mogła, ponieważ we wniosku koncesyjnym tej spółki nie było o nich mowy. To jest promesa udzielenia kredytu oraz operat szacunkowy, który miał uwiarygadniać posiadane zabezpieczenie dla tego kredytu.
Przypomnijmy również, że cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. Do dziś podliczono 2 423 243 kopie podpisów.
Groźba prywatyzacji szpitali, wzrost zadłużenia placówek w ciągu roku o 20%, długie kolejki do lekarzy to tylko niektóre ułomności polskiej służby zdrowia, którą kieruje minister Bartosz Arłukowicz. W Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem PiSu o wotum nieufności wobec szefa resortu zdrowia.
Poseł Bolesław Piecha, uzasadniając wniosek, mówił, że aż 27% osób nie wykupuje leków, ponieważ ich na to nie stać. Natomiast od 7 do 10% farmaceutyków jest realizowanych jako pełnopłatne, pomimo że są refundowane.
Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poseł Mariusz Błaszczak, zwrócił uwagę na odmówienie leczenia najmłodszych pacjentów przez placówki podległe bezpośrednio ministrowi.
Tak, panie ministrze, odniósł pan sukces. Od 17 część pensjonariuszy i tych okazjonalnych, i tych chronicznych, czyli przewlekłych, które bytują w Izbie Wytrzeźwień, ma Izby Wytrzeźwień za darmo. Gratulacje, to rzeczywiście jest postęp.
Przepraszam, zawiodłem, odchodzę. Przyzwoity człowiek, który odpowiedzialnie pełni funkcję ministra zdrowia w sytuacji, kiedy drzwi oddziałów pediatrycznych są zamykane przed dziećmi, zrobiłby tylko jedno – odszedł. Nie było w historii wolnej Polski ministra zdrowia, który pozwoliłby na taką sytuację.
Głosowanie nad wnioskiem zaplanowano na piątek.
Wniosek PiSu popierają wszystkie opozycyjne kluby parlamentarne. Dymisji ministra domagają się także przedstawiciele organizacji pacjentów, a także lekarzy.
W Sejmie odbyła się w czwartek burzliwa debata nad projektami ustaw o tak zwanych związkach partnerskich autorstwa PO, SLD i Ruchu Palikota.
Wszystkie dają możliwość zawarcia związku parom hetero i homoseksualnym. Żaden nie pozwala na adopcję dzieci.
Projektów jest w sumie 5. 2 o związkach partnerskich, 2 to przepisy wprowadzające i 1 o umowie związku partnerskiego.
Kluby Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Poseł Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości akcentowała, że za dążeniem do legalizacji związków partnerskich stoi chęć uzyskania przywilejów bez obowiązków.
Legalizacja związków homoseksualnych jest sprzeczna z prawem, jest promowanie zakazane i proponowane związki mają cel czysto hedonistyczny, autodestrukcyjny dla człowieka i partnera, członków jego rodziny. Mają zapewnić na koszt społeczeństwa i budżetu państwa, ale nie w interesie społecznym, wygodne, łatwe praktykowanie egoistycznych, nieuporządkowanych pragnień. Zjawisko związków jednopłciowych jest sprzeczne z naturą, projekty są sprzeczne z konstytucją, zmierzają do jej obejścia, są szkodliwe, niesprawiedliwe, naruszają zasadę równości, prawo do intymności, ekshibicjonistycznie pozwalają obnosić w przestrzeni publicznej skłonności seksualne, czym naruszają poczucie estetyki i moralności większości Polaków.
Poseł dodała, że zajmowanie się przez Sejm projektami ustaw obyczajowych w sytuacji kryzysu ma na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od spraw ważnych.
Poseł Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski również wskazał na niekonstytucyjność projektów ustaw o tzw. związkach partnerskich.
Nie wyrazimy zgody na nadawanie przywilejów innym związkom niż małżeństwu, gdyż według nas byłoby to niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz z wyznawanym przez nas światopoglądem, a co za tym idzie nie tylko świadomym przestrzeganiem prawa państwowego, ale i określonych norm moralnych. Wyrażam ubolewanie, że Platforma Obywatelska, Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej wywołały dyskusję mającą przynieść im określone pożytki polityczne, nie bacząc, że traktują przedmiotowo tę grupę naszych rodaków, w której rozbudzono nadzieję na nieuzasadnione przywileje. Projekty przedstawione przez posłów Platformy Obywatelskiej, Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważamy za szkodliwe. W żadnym wypadku nie możemy ich zaakceptować co do meritum.
Strajk ostrzegawczy nie będzie o to, żeby kolejarze wozić pierwszą klasą. W tej chwili pracują wielkie sztaby i myślą, jak spacyfikować ten strajk i marketingowo pokazać kolejarzy w złym świetle, stwierdził Leszek Miętek.
Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych powiedział, że nie pracuje się nad zawarciem porozumienia. Ten spór, jak tłumaczył związkowiec, skupia w sobie wszelkie patologie na polskiej kolei.
Teraz to jest walka o to, aby nigdy więcej nie pojawiła się taka sama sama sytuacja jak na Śląsku. Cały czas zmieniane są rozkłady jazdy, a rząd nie potrafi wykorzystać funduszy europejskich.
To jest sytuacja, że Polska jest negatywnym liderem europejskim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W taki sposób, że musieliśmy zwrócić się do Europejskiej Agencji Kolejowej o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Polsce. To jest sytuacja, że za długi PKP próbuje się sprzedać polskie przedsiębiorstwa kolejowe, likwidując je. To jest sytuacja, w której próbuje się zlikwidować wiele tysięcy kilometrów linii kolejowych, pozostawiając wiele regionów Polski bez kontaktu kolejowego ze światem. To są patologie, które są na polskiej kolei. My jako polscy kolejarze żądamy, aby w końcu rząd zaczął rozwiązywać problemy, a nie zajmował się PR-owym przedstawieniem negatywnym kolejarzy.
Związkowcy zarzucili także hipokryzję ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi, mówi Henryk Grymel, przewodniczący prezydium sekcji krajowych kolejarzy NSZZ Solidarność.
Minister Nowak apeluje do nas, żebyśmy nie robili strajku, bo jest zima i pasażerowie będą marznęli. Chcę, żeby państwo wiedzieli, że kilkaset w Polsce jest budynków dworcowych, w tym niektóre nowo oddane, wyremontowane i one są zamknięte na kłódki. I tam pasażerowie codziennie marzną i przeklinają polską kolej, gdzie mogliby się schronić w poczekalniach. Więc ja apeluję do pana ministra Nowaka, bo on ostatnio modnie do nas apeluje, żeby otworzył te dworce dla pasażerów i oni nie będą marznąć. I to jest pokazanie szczytu hipokryzji, jak PR-owsko się rozgrywa strajk, który ogłosiły związki zawodowe.
Strajk ostrzegawczy zaplanowany jest na piątek między godziną 7 a 9.
Jeszcze w czwartek były szanse na zawieszenie decyzji o strajku. Jednak jak ocenili związkowcy, pracodawcy nie mieli im nic do zaproponowania. Stąd decyzja o strajku.
Mediacje będą wznowione po zakończeniu piątkowego strajku, czyli o godzinie 9.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.